Ze wszech stron świata dąży lud, tak można powiedzieć. Drzwi mamy otwarte, Państwo jeszcze wchodzą, więc bardzo serdecznie zapraszam. Tak jest. Ach, Boże, coś strasznego. Coś strasznego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu naszych spotkań, naszej letniej szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna tematyka dotyczy fragmentu trzeciego rozdziału książki Pamięć i Tożsamość. Rozdział zatytułowany jest Myśląc Ojczyzna, a my zastanawiamy się nad trzema takimi pojęciami tego rozdziału, mianowicie narodem, historią i kulturą. Modliliśmy się dzisiaj, dlatego nie rozpoczynam tego spotkania modlitwą, dlatego że wiem, że Państwo żeście się dzisiaj już modlili, ale przechodzimy już bezpośrednio do tej tematyki. Wczoraj próbowałem przedstawić tutaj zagadnienie, bardzo skrótowo oczywiście, zagadnienie teologii narodu, polskiej teologii narodu. Jan Paweł II w jakiś sposób podprowadza nas do tej tematyki wtedy, kiedy pisze w swojej Pamięci i Tożsamości o teologii narodu wybranego, mówiąc, że na kartach Biblii odnajdujemy to, co możemy nazwać właśnie teologią narodu. I jednocześnie wskazuje, że podobną teologię narodu odnajdujemy w przestrzeni polskiej myśli, zarówno teologicznej, filozoficznej, społecznej. Starałem się wczoraj pokazać kilka takich postaci, które prezentowały tę teologię narodu, poczynając od księdza Piotra Skargi, przez Cypriana Kamila Norwida. Wspomniałem o założycielach Polskiego Zgromadzenia Zmartwychwstańców powstałego w XIX wieku. Mówiłem także o wielkich prymasach Polski XX wieku, kardynale Augustie Chlądzie, prymasie Stefanie Wyszyńskim. Wspomniałem także, że współczesnym wielkim teologiem narodu był świętej pamięci ksiądz profesor Czesław Bartnik, którego śmierć niedawno przeżywaliśmy. Dzisiaj natomiast chciałbym przejść do głównego bohatera naszej refleksji, mianowicie do Jana Pawła II i jego teologii narodu. Jakie miejsce zajmował naród w myśli papieża Jana Pawła II? Papież niewątpliwie czuł się bardzo wyraźnie synem polskiej i słowiańskiej ziemi. To wyrażało się w wielu takich miejscach, w wielu momentach jego posługiwania, jego pasterskiej troski. Dla mnie, przyznam się, że jednym z takich najbardziej poruszających momentów był rok 82, kiedy papież pielgrzymował do Santiago de Compostela i tam u grobu świętego Jakuba wypowiedział Acto Europeo, akt europejski, nawołujący Europę do powrotu do swoich korzeni. I ten akt europejski Jan Paweł II rozpoczął od takich bardzo znamiennych słów. Ja, Jan Paweł II, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian i słowiańskiego pośród Latynów, a zarazem ja, biskup Rzymu, wołam do Ciebie, stara Europo, odnajdź samą siebie, tchnij ducha w swoje korzenie. I było bardzo charakterystyczne to, że to określenie papieża, ja do tego jeszcze nawiążę dziś czy jutro bodajże, ale było bardzo charakterystyczne to określenie ja, Jan Paweł II, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian, słowiańskiego pośród Latynów. Bardzo ciekawe stwierdzenie, ale właśnie on nieustannie podkreślał w różnych momentach, o czym jeszcze będzie mowa, podkreślał właśnie tę swoją polskość, przywiązanie do polskości. Także przywiązanie do słowiańszczyzny. To określenie papież słowiański zaczerpnięte z wiersza słowackiego, tego profetycznego wiersza mówiącego o nadchodzeniu papieża słowiańskiego, ono też przylgnęło do papieża, bo znowu warto przypomnieć chociażby sytuację z Gniezna, kiedy Jan Paweł II w 79 roku, widząc transparenty pielgrzymów, także w języku czeskim, tam był jeden taki transparent, pamiętaj Otcze na swe czeskie deti. I papież, odchodząc od przygotowanego tekstu, zauważył ten transparent, przeczytał go i powiedział właśnie, że jest papieżem słowiańskim, że ma tę świadomość, że jest właśnie papieżem słowiańskim, który obejmuje dzieci zarówno czeskie, słowackie, innych krajów pobratymczych, które przynależą do rodziny słowiańskiej. Ten związek ze Słowiańszczyzną był związkiem głęboko w nim zakorzenionym. On się wyrażał w jego wczesnych pracach poetyckich, gdzie właśnie podkreślał ten związek polskości ze Słowiańszczyzną. Przypomnę, proszę Państwa, to, co wczoraj już tutaj było wspomniane z pamięci i tożsamości. Mianowicie to przywołanie dwóch takich tekstów, dwóch fragmentów papieskiej wypowiedzi. Mianowicie najpierw tego, że katolicka nauka społeczna uważała zarówno rodzinę, jak i naród za społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym zatem nie można zastąpić ich w dziejach ludzkości. To są społeczności naturalne, rodzina i naród. I raz jeszcze wracam do tej myśli, która wczoraj się nasunęła, że te społeczności naturalne dzisiaj są podważane. Właśnie próbuje się podważać te społeczności za pomocą różnych aktów politycznych, prawnych. Widzimy to na przykładzie podważania koncepcji rodziny poprzez fundament tej rodziny, jakim jest małżeństwo. Wspominałem o tym, raz jeszcze to podkreślę. Obserwujemy dzisiaj właśnie poprzez ideologię gender, obserwujemy dzisiaj próby demontażu pojęcia małżeństwa, zastąpienia małżeństwa związkami polimorficznymi, tak to się ładnie określa, przy czym ten polimorfizm wyraża tutaj właściwie zupełnie dowolną konfigurację partnerską, tak zwaną partnerską. I to ma zastąpić rodzinę, zastąpić małżeństwo w konsekwencji rodzinę. Także naród stał się rzeczywistością, która dzisiaj jest mocno kwestionowana. To widać także w różnych przestrzeniach. W ubiegłym roku, przypomnę, dotknęliśmy tematu właśnie Altiero Spinelliego, jego manifestu z Ventotene, który stał się dzisiaj manifestem właściwie wiodącym Unii Europejskiej. To jest rzecz bardzo charakterystyczna. Raz jeszcze to krótko przypominam, podkreślam. Myślę, że będzie okazja o tym szerzej mówić w przyszłym roku, kiedy będziemy zastanawiali się, idąc tropem papieskim, nad hasłem myśląc Europa. Ale warto to tylko zasygnalizować w tym momencie, że włoscy komuniści osadzeni w latach 40. na wysepce Ventotene stworzyli taki manifest komunistyczny, nową wersję manifestu komunistycznego, który przewiduje wizję Europy pozbawioną suwerenności państwowej, suwerenności narodowej, suwerenności kulturowej. To jest Europa federacyjna, która jednak opiera się właśnie na utracie własnej suwerenności. I ten manifest z Ventotene, on stał się podstawą programu, nowego programu Unii Europejskiej przyjętego w latach 80. Europa Zjednoczona w tej wersji powojennej była tworzona przez chrześcijan, przez katolików, Roberta Schumana, który jest kandydatem na ołtarze, Alcide de Gaspariego i Konrada Adenauera. Dzisiaj ta Europa odeszła właśnie od wizji Europy ojczyzn, Europy narodów. Dzisiaj stała się taką wizją na wskroś neolewicową i oczywiście można na ten temat byłoby tutaj wiele mówić. Obserwujemy to zresztą właśnie w różnych przestrzeniach politycznych. Ten spór, który toczy się między Unią Europejską a tymi państwami, które mają odwagę bronić swojej suwerenności, suwerenności narodowej, suwerenności kulturowej, suwerenności ekonomicznej, monetarnej, No zwłaszcza dzisiaj wiemy, że dotyczy to Polski i Węgier. Ten spór właśnie no, nie jest sporem takim czysto, można powiedzieć, politycznym. To jest spór po prostu kulturowy, to jest spór bardzo fundamentalny i dlatego też ten spór wyraża się tak radykalnie, tak bardzo ostro, tak zdecydowanie. Jan Paweł II przypomina, że nie można wolą żadnych instytucji państwowych, międzynarodowych znieść instytucji narodu. Naród jest instytucją naturalną, wynikającą z natury człowieka i dlatego właśnie narodu trzeba i można, należy i trzeba po prostu bronić. Termin naród oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą. Proszę Państwa, oczywiście to ta koncepcja narodu, którą Jan Paweł II tutaj przywołuje, ona wyrasta z jego osobistych doświadczeń. Papież był wychowany na wielkich klasykach polskiej literatury romantycznej i stąd właśnie czerpał tę wizję narodu jako bytu wspólnotowego i kulturowego. W doskonałej formie, w najdoskonalszej formie naród jest narodem wtedy, kiedy realizuje właśnie kształt kulturowy chrześcijański. Papież dorastał w trudnych czasach, miał ogromną świadomość dziejów narodu polskiego, w które głęboko wrasta chrześcijaństwo. O tym jeszcze też będzie mowa, ale najkrócej mówiąc, wszyscy doskonale wiemy, że właśnie specyfiką polskich dziejów jest to, że myśmy przez sto kilkadziesiąt lat nie mieli państwa, nie mieli żadnych instytucji państwowych, żadnych organów administracyjnych, natomiast istniał naród, przetrwał naród i to, że naród przetrwał, pozwoliło Polsce w 1918 roku się odrodzić. Kategoria narodu zajmuje więc w nauczaniu Jana Pawła bardzo istotne miejsce, ale jeżeli mówimy o tej teologii narodu, to trzeba powiedzieć, że napotykamy tutaj na pewną trudność, w tym sensie, że nie jest to teologia usystematyzowana. Papież nie napisał żadnej encykliki, żadnego dokumentu poświęconego teologii narodu. Nie wygłosił żadnego cyklu kateches, tak jak mamy do czynienia z teologią ciała, która jest rozpisana na cykl trzyletni, czteroletni kateches. Tak właśnie w przypadku teologii narodu nie mamy takiej systemowej pozycji bibliograficznej autorstwa Jana Pawła II. Niemniej jednak jest to wizja dość czytelna, możliwa do wydobycia i ona zresztą przebiega podobnie jak u prymasa Wyszyńskiego dwoma takimi torami. Z jednej strony możemy mówić o pewnej ogólnej teologii narodu i o teologii narodu polskiego. Przy czym no, trzeba powiedzieć jeszcze jedną trudność wymienić, że mimo że nie mamy tej jednej pozycji, mamy tyle wypowiedzi papieskich na temat narodu, także narodu polskiego, no proszę Państwa, każda pielgrzymka do Polski, każde spotkanie z Polakami wnosiło jakiś element w budowanie tej teologii narodu. Więc można powiedzieć tak, no mamy tutaj trudność ogarnięcia tych wszystkich tekstów. Na szczęście jest coś takiego jak przemówienie, które wszyscy właściwie znamy, a zwłaszcza znamy jego końcowy fragment. Przemówienie z 2 czerwca 79 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie. Przemówienie, które no, można powiedzieć stanowi taką kwintesencję i bardzo dobry tekst do zrozumienia teologii narodu w ujęciu Jana Pawła II. Wszyscy znamy to pamiętne zdanie, które rozpoczęło przemiany społeczne i polityczne w Polsce. I wołam do Ciebie z głębi całego tysiąclecia. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I wiemy, proszę Państwa, jaką moc miały te słowa. To był rzeczywiście początek przemian. Jednym z elementów tych przemian, myślę, że to trzeba bardzo mocno podkreślić, było to, mówiąc tak trochę skrótowo i symbolicznie, że zgromadzeni wtedy na Placu Zwycięstwa byli społeczeństwem, które przyszło na spotkanie z papieżem, ale wychodzili z tego placu z poczuciem, że są narodem, że jesteśmy narodem. I to była jeden z elementów tych przemian, które zapoczątkowały wszelkie dalsze wydarzenia. Wybór Placu Zwycięstwa, o czym niedawno się dowiedziałem, był zasługą prymasa Wyszyńskiego. Oczywiście można powiedzieć, że to było naturalne miejsce w centrum Warszawy, największy plac, ale można się też zastanawiać, czy na przykład można było to zrobić przy Zamku Królewskim, czy przy Pałacu Kultury, prawda, wtedy jeszcze te place przy Pałacu Kultury były rozległe i tak dalej, i tak dalej. Można było znaleźć kilka innych przecież miejsc, ale prymas Wyszyński zadecydował o tym, że to spotkanie ma się odbyć na Placu Zwycięstwa. Między innymi dlatego, jak sam wspominał, że on z dzieciństwa pamiętał jeszcze, jak na tym placu Zwycięstwa w Warszawie stała cerkiew świętego Aleksandra. Cerkiew wybudowana, oczywiście dedykowana carowi Aleksandrowi, która była właśnie jakimś wyrazem panowania Rosjan w Polsce, panowania Rosjan w Warszawie. To oczywiście była cerkiew, która funkcjonowała, znaczy która trwała, stała i po prostu służyła kultem w okresie rozbiorowym. Po roku 1918 ona została zburzona, ale rzeczą ciekawą jest to, że właśnie w miejscu, gdzie strzelały w niebo, można powiedzieć, kopuły tej cerkwi, stanął ołtarz papieski. I w jakimś sensie dla prymasa Wyszyńskiego było rzeczą niezwykle symboliczną, że właśnie w miejscu, w którym wznosił się symbol dominacji rosyjskiej, carskiej nad narodem polskim, w tym samym miejscu stanął teraz w 79 roku polski papież po to, aby, jak się okazało słusznie, prymas to domniemywał, dokonał wyzwolenia narodu polskiego spod okupacji sowieckiej. Prawda? I to była rzecz bardzo symboliczna. Nie tylko z tego względu ten Plac Zwycięstwa był rzeczywiście takim symbolem, ale także z tego względu. Drugi wzgląd jeszcze wymienię na zakończenie, dlaczego ten plac był niezwykle charakterystyczny. Wiemy doskonale, że te słowa, wracam do tych słów końcowych papieskiej homilii, niech stąpi duch tu i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa były przytaczane setki i są przytaczane setki i tysiące razy. To jedne ze słów, które najbardziej pamiętamy z pontyfikatu papieskiego. Ale trzeba właśnie zwrócić uwagę, że te słowa właśnie wyrastały z całej treści papieskiego przesłania, tej homilii, do której za chwilę nawiążę. I one wybrzmiały w tym miejscu w sposób niezwykle mocny, niezwykle dobitny. I myślę, że jeżeli szukamy jakiejś genezy odrodzenia Polski, to czas może skończyć z mitami o przeskakiwaniu płotu przez pewnego elektryka w Gdańsku, czy innymi historiami, które próbują budować takie czy inne legendy narodzin Nowej Polski. Natomiast niewątpliwie jestem głęboko przekonany, że właśnie wydarzenie 2 czerwca w Warszawie, 10 czerwca na Błoniach Krakowskich, to były te dwa wydarzenia, które rzeczywiście ufundowały zmianę Polski, jej kształtu politycznego, narodowego. Dlatego też warszawiacy w 2005 roku nie mieli żadnych wątpliwości, żeby pożegnanie papieża zostało zorganizowane właśnie na tym Placu Zwycięstwa. To była inicjatywa zresztą oddolna, to trzeba też zauważyć, że była to inicjatywa świeckich katolików, którzy wybrali to miejsce, zorganizowali, można powiedzieć, te uroczystości żałobne po śmierci Jana Pawła. Oczywiście później włączył się w to kościół hierarchiczny, ale była to oddolna, spontaniczna inicjatywa katolików, którzy byli przekonani, że właśnie jest to miejsce najbardziej uprawnione do pożegnania Jana Pawła II. Wracam do tego, że o ile właśnie pamiętamy to ostatnie zdanie, ostatnią frazę tego przemówienia, to mamy o zdecydowanie większe problemy z tym, żeby przypomnieć sobie całość tego tekstu. A raz jeszcze chcę podkreślić, że to właśnie moc tego końcowego przesłania wynikała z treści, z duchowej mocy zawartej w całym przesłaniu. Źródłem tej mocy, tego przesłania końcowego była wielka wizja dziejów ludzkich jako duchowego dramatu, wizja narodu jako wspólnoty. Zauważmy, że Jan Paweł II, podejmując to wołanie, powiedział: i wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia. No właśnie, z jednej strony to podkreślenie syn polskiej ziemi, przywołanie wspólnoty narodowej, a z drugiej strony podkreślenie tego ciągu dziejów, tysiącletnich dziejów narodu polskiego, chrześcijańskiego narodu. To była ta moc, z jednej strony przynależność narodowa, z drugiej strony dzieje historyczne, kulturowe Polski i Polaków. I głębia tego tysiąclecia historii narodu stanowiła właściwe źródło politycznej mocy tego kazania. Proszę Państwa, oczywiście papież był przede wszystkim kapłanem, był biskupem, był pasterzem i naturalnym punktem odniesienia dla jego działań jest Kościół, rozumiany jako wspólnota wiernych. Papież występował jako głowa Kościoła, nie jako przedstawiciel, jako głowa państwa watykańskiego, nie jako przywódca jakiegoś państwa czy jakiejś struktury politycznej. On występował jako pasterz Kościoła, ale jednocześnie, co trzeba bardzo mocno podkreślić, wchodząc właśnie jako pasterz Kościoła w rzeczywistość Polski Ludowej, musiał przekroczyć ramy czysto religijne. Odegrał rolę porównywalną do starotestamentalnego proroka. Tak jak Mojżesz pełnił w Izraelu z jednej strony funkcję najwyższego kapłana, prawodawcy, ale też przywódcy kierującego życiem publicznym i był czynnym współtwórcą dziejów swojego narodu. Tak Jan Paweł II, stając na polskiej ziemi, wypowiadał się z jednej strony jako papież, głowa Kościoła katolickiego, ale też przypominał, co zresztą już zrobił na spotkaniu z władzami PRL-u, przypomniał też o prawach człowieka autentycznie rozumianych. Przywracał te prawa człowieka w państwie socjalistycznym. Stał się też przywódcą kierującym życiem publicznym, czynnym współtwórcą dziejów swojego narodu. Niedawno też, stosunkowo chyba niedawno, w ubiegłym roku wyczytałem, że w czasie całej pielgrzymki w otoczeniu watykańskim papieża pojawiło się narastające zaniepokojenie. Zastanawiano się, niektórzy z dygnitarzy watykańskich zastanawiali się, do czego zmierza Jan Paweł II, że przecież to się może zakończyć jakąś rewoltą, że może się zakończyć cała jego pielgrzymka no wręcz jakimiś zamieszkami, jakąś interwencją władz państwowych, prawda? Atmosfera była tak bardzo rozgrzana w czasie tej pielgrzymki. Jan Paweł II no, przeprowadził ją w sposób głęboko profetyczny, nie sprowokował żadnych zajść o charakterze zbrojnym, o charakterze siłowym, przemocowym, ale jednocześnie w Gnieźnie przypomniał nam kształt naszej kultury i naszej tożsamości kulturowej. W Warszawie ukazał właśnie wizję narodu, poczynając więc może po kolei, właśnie w Warszawie ukazał nam wizję narodu, w Gnieźnie przypomniał nam wizję kultury, w Krakowie zostawił nam to przesłanie, abyśmy właśnie byli wierni temu duchowemu dziedzictwu. A między Warszawą, Gnieznem i Krakowem ukazywał nam jeszcze elementy naszej narodowej historii. To wszystko zrobił w sposób absolutnie genialny. I takim właśnie prorokiem okazał się Jan Paweł II 2 czerwca 1979 roku. W tej postaci wołającej o odmianę biegu dziejów, o zmianę oblicza ziemi, splotła się w jedno religia i polityka, historia polityczna narodu i duchowy wymiar historii zbawienia. splotły się dwa elementy, świecki i duchowy, duchowy i świecki. Papież prorok objął przywództwo swojego narodu i prowadził do wielkiego starcia, które zakończyło się wbrew wszelkim przewidywaniom zwycięstwem, ale fenomenem tego starcia było to, że było to starcie i powstanie i rewolucja bezkrwawa, rewolucja, która nie pociągnęła za sobą żadnych ofiar, nie doprowadziła do jakiejś konfrontacji militarnej, tylko właśnie do przemiany wewnątrz narodu. Jan Paweł II swoje wyzwanie rzucił systemowi bardzo specyficznemu, systemowi opartemu na sile. Znane jest to słynne zdanie Stalina, który w pewnym momencie komentując papiestwo, komentując istnienie papiestwa i papieża, zapytał się: papież, a ile on ma dywizji? Prawda? To było to słynne zdanie ukazujące, że dla komunistów doby Stalina, Bieruta, ale także i późniejszej, liczyła się tylko brutalna fizyczna siła jako narzędzie rozgrywania polityki. Jan Paweł II stanął jako bezbronny pielgrzym pokoju i okazał się zwycięzcą tego starcia. Pokazał, że właściwym wymiarem historii jest wymiar duchowy. Wymiar duchowy. I w tym wymiarze konstytuuje on naród jako wspólnotę polityczną. Właśnie tworzy ze społeczności, która była poddana próbom propagandy, manipulacji, pozbawienia własnej tożsamości. Stworzył z nas naród. Stworzył z nas naród, wspólnotę polityczną, ale właśnie stworzył to, przywracając nam nasz wymiar duchowy. Msza, jak wiemy, odbywała się w przeddzień zesłania Ducha Świętego. Znowu, proszę Państwa, może krótka taka dygresja. Wiadomo, o tym już też wspominałem w ubiegłym roku chyba, ale pozwolę sobie krótko przypomnieć. Pamiętamy, że władze PRL-u odmówiły Pawłowi VI przyjazdu do Polski na uroczystości milenijne. I wcale nie było pewne, że nie odmówią Janowi Pawłowi II tego przyjazdu. To wcale nie było wykluczone. Dlatego watykańska dyplomacja zastosowała bardzo ciekawy manewr, mianowicie pierwsza pielgrzymka papieża odbyła się do Meksyku. Oczywiście Meksyk, Guadalupe, Matka Boża, to jest jeden wymiar powodu, dla którego Jan Paweł II tam przybył, ale przecież mógł przybyć do innej Matki Bożej na początku, jeżeli już chciał podkreślić ten rys maryjny. Ale przybył do Meksyku, który był państwem konstytucyjnie ateistycznym. Meksyk był w 1979 roku państwem konstytucyjnie ateistycznym. To znaczy zabronione były zgromadzenia publiczne poza przestrzenią kościołów. Duchowni nie mogli poruszać się poza kościołem w stroju duchownym. Zakazane były wszelkie pielgrzymki, procesje. Cały wymiar publiczny był po prostu zakazany. I Meksyk entuzjastycznie przyjmuje papieża. Państwo konstytucyjnie ateistyczne. I co w tej sytuacji miała zrobić biedna PRL, państwo konstytucyjnie neutralne światopoglądowo? No po prostu komuna została postawiona pod ścianą. Komunie zostały wyrwane zęby i mogła sobie wtedy kąsać i szczekać, prawda, bezzębnie. No nie było możliwości odmówienia w przestrzeni dyplomatycznej, w przestrzeni politycznej zaproszenia papieża. Ale oczywiście komuniści bezzębni, ale jednak jeszcze tam kąsali troszeczkę. Dlatego też Jan Paweł II bardzo chciał przybyć do Polski w maju, żeby zakończyć obrady synodu krakowskiego, który zwołał i który przeprowadzał. Ale przyjazd do Polski w maju na uroczystość świętego Stanisława, no dla komunistów to oczywiście była sytuacja: Boże broń, Boże uchowaj, prawda? Nawet jeżeli byli niewierzący, to na pewno podkreślali wtedy bardzo mocno, prawda, Boże uchowaj, Boże chroń tutaj naszą władzę. No bo jak przyjechać, prawda, na uroczystość świętego Stanisława, który jest symbolem walki Kościoła z królem i to walki moralnie zwycięskiej, prawda? No to przecież skojarzenia tutaj są tak niebezpieczne, tak prowokacyjne, że nie było mowy o tym. Dlatego komuniści zaproponowali: nie, 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 żaden święty Stanisław, żaden maj, prawda? O, taki czerwiec na przykład, piękny miesiąc, prawda? Zielone świątki, ludowe takie, nic nieznaczące, prawda? No, takie ludowe święto, tam gałązki się zrywa jakieś, prawda? I to będzie takie neutralne. No, okazało się, że zielone świątki oczywiście, czyli Dzień Zesłania Ducha Świętego, no zdecydowanie miał większą wymowę niż uroczystość świętego Stanisława. Uroczystość zesłania Ducha Świętego to jest ten moment, w którym apostołowie i zebrani wokół nich stali się w wieczerniku Kościołem. To był ten moment, w którym właśnie no też wspólnota zastraszonych apostołów stała się po prostu Kościołem. Kościół, jak wiemy z greckiego, to jest eklezja. Przy czym słowo eklezja pierwotnie w Grece oznaczało zgromadzenie o charakterze publicznym. Ateńczycy, kiedy pisali o eklezji, to pisali o zgromadzeniu ludowym, które stanowiło najważniejszy element ateńskiej polis, politei. Czyli zgromadzenie ludowe to był fundament życia politycznego. Eklezja była fundamentem życia politycznego. I to właśnie eklezja stanowiła właściwą wspólnotę polityczną Ateńczyków. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego, że w pojęciu eklezji, jak się tak nad tym zastanowić, kryją się zarówno elementy zgromadzenia ludowego, publicznego, jak i kościoła. I w tym pojęciu mieszają się znaczenia z zakresu polityki i religii. I to, co zrobił właśnie Jan Paweł II w dzień zesłania Ducha Świętego, w przeddzień tego dnia zesłania Ducha Świętego, w Wigilię, no było właśnie przywróceniem Polsce eklezji, zarówno w wymiarze tym publicznym, politycznym, jak i w wymiarze religijnym. Myśmy stali się z jednej strony narodem, zgromadzeniem narodowym w pełni tego słowa znaczeniu, a z drugiej strony staliśmy się wtedy Kościołem. Kościołem, to może brzmi tak trochę nietaktownie, ale o tyle Kościołem właśnie, że uzyskaliśmy odwagę. Zyskaliśmy odwagę wyjścia z wieczernika i przekonania się i zobaczenia, że jesteśmy po prostu wspólnotą Kościoła, która ma swoją szczególną moc i szczególne znaczenie. Proszę Państwa, to, że nie są to tylko jakieś takie dywagacje wymyślone po latach, to o tym przekonują nas słowa samej homilii Jana Pawła II. Już na samym początku, rozpoczynając tę homilię, Jan Paweł II wypowiedział te słowa: umiłowani rodacy, drodzy bracia i siostry. A więc już pierwszym słowem dosłownie przywołał swoją tożsamość, swoją wspólnotę narodową. Umiłowani rodacy, jestem synem tego samego narodu, jestem jednym z was. To poczucie więzi narodowej było tutaj bardzo, bardzo mocne. Chwilę potem Jan Paweł II powiedział: jako wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież pielgrzym, witam was wszystkich. I zauważmy, że te słowa budziły w nas wszystkich określony rezonans. Jednocześnie zgromadzeni na placu wtedy w Warszawie mieli zapewne w oczach ci, którzy śledzili transmisję, ci, którzy podglądali przyjazd papieża, mieli tę niezwykłą scenę, która wtedy była dla nas wszystkich szokująca. Pamiętamy właśnie przylot papieża do Polski i ten pierwszy gest, który wtedy widzieliśmy, gest, który później był powtarzany przeszło sto razy. Przy każdej pielgrzymce papieskiej na każdy kontynent, do każdego kraju. Ale wtedy był to gest dla nas zupełnie nowatorski, zupełnie niezwykły. Ucałowanie polskiej ziemi. Ucałowanie z szacunkiem polskiej ziemi, które no wywoływało wtedy swoisty wstrząs. To był swoją drogą, to był gest bardzo ciekawy Karola Wojtyły. Nie zawsze też wiemy, że to nie był gest, że tak powiem, sprokurowany przez papieża z okazji jego posługi papieskiej. Młody Karol Wojtyła jako młody ksiądz neopresbiter, kiedy szedł ze stacji kolejowej do swojej pierwszej parafii w Niegowici, kiedy właśnie przekroczył granicę tej parafii, także ukląkł i ucałował ziemię tej parafii. To był taki gest, który on po prostu w sobie czuł jako potrzebę naturalną, po prostu przywitania się z tą ziemią, do której przychodzi, do której pielgrzymuje z wielkim szacunkiem. Ale później właśnie w polskich realiach, w papiesko-polskich realiach, Jan Paweł II zaznaczał, że całuje tę polską ziemię tak, jak całuje się ręce matki. Tak jak całuje się ręce matki, bo to jest przecież moja ojczyzna, to jest matka. I ten gest, wspominam o nim dlatego, że właśnie spróbujmy sobie odtworzyć wrażenia tych, którzy byli wtedy na placu. Z jednej strony mieli świadomość tego gestu ucałowania polskiej ziemi przez papieża, z drugiej strony właśnie słyszą teraz słowa papieża, który podkreśla z wielką mocą, że jest ich bratem, że jest rodakiem, że jest członkiem tego samego narodu. I papież bardzo szybko po tym jak gdyby przedstawieniu siebie jako tego, który jest z rodu Polaków, bardzo szybko ukazał klucz centralny swojego przemówienia, swojej homilii. Z jednej strony wskazał na podstawowe przesłanie homilii, pokazując, że Chrystus to jest klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. I pokazując, co jest kluczem do zrozumienia tej rzeczywistości, przeszedł do teologii i filozofii narodu. Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. A więc mamy klucz, który jest kluczem powinnościowym, który zobowiązuje nas do tego, abyśmy za pomocą tego klucza odczytywali dzieje Polski. I to prowadziło do konkluzji, którą można wyrazić w ten sposób, że naród to jest wspólnota duchowa, zbiorowej pracy, której owocem jest kultura. Dzieje narodu, mówił papież, zasługują na właściwą ocenę według tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury, to jej najmocniejszy zrąb, to jej rdzeń i siła. I ta wspólnota narodowa, zdaniem papieża, pełni dlatego właśnie z racji tego charakteru kulturowego, pełni rolę zupełnie wyjątkową. Nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna, jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Naród jest wspólnotą duchową, wspólnotą kultury. Proszę Państwa, dzisiaj może te słowa nam się wydają dość oczywiste, ale przecież nasze pokolenie w większości tutaj reprezentowane pamięta, że myśmy wtedy żyli w takiej przestrzeni opisu rzeczywistości takiej przymiotnikowej. Myśmy żyli w państwie socjalistycznym, oddychaliśmy kulturą socjalistyczną. Człowiek w tym państwie był człowiekiem socjalistycznym, społeczeństwo było też socjalistyczne, czyli wmawiało nam się po prostu, że wszystko zaczęło się w roku 1944 wraz z manifestem PKWN-u, bo to przecież było właśnie święto państwowe, to było święto odrodzenia Polski Ludowej, ale odrodzenia właściwie z jakiegoś bytu bliżej nieokreślonego. To, co było przed 1944 rokiem, to była okupacja, do której przecież nie było sensu jakoś tam wracać, poza tym, że był to okres martyrologii, ale właściwie takiej martyrologii jakby trochę zasłużonej, bo przecież przed tą okupacją były rządy sanacji, a rządy sanacji to w ogóle już była klęska dla Polski, a wcześniej to właściwie nie było wiadomo, co było, czy w ogóle coś było, prawda, czy w ogóle coś było. Były tylko niewole, rozbiory, prawda, nieudane powstania i tak dalej. I nagle papież nam przypomina, że to nie tak, prawda, że mamy do czynienia z narodem, który jest narodem o kulturze chrześcijańskiej, ponad tysiącletniej kulturze chrześcijańskiej, że to jest wspólnota bardzo szczególna, fundamentalna, wspólnota wyjątkowa, nie jedyna, ale najważniejsza. Najważniejsza, bo właśnie taka na wskroś organiczna. Naród jest więc wspólnotą duchową, a skoro jest wspólnotą duchową, to też jest rzeczą ważną, żeby dostrzec, że jego granice rozciągają się w czasie. I papież mówi o tysiącletniej wspólnocie. Myśmy wtedy zyskali w 79 roku poczucie właściwego dystansu, właściwej perspektywy. Okazało się, że Polska to nie jest ten twór 30-paroletni wtedy, tylko że to jest twór tysiącletni, że to jest wspólnota, która ma swoje głębokie korzenie i ma odwagę myśleć o przyszłości, bo skoro przetrwaliśmy 1000 lat w złożonych dziejach, bardzo opresyjnych dziejach, to możemy mieć przecież odwagę i nadzieję myślenia właśnie o przyszłości. I tej wspólnocie przysługują godność i prawa, których łamać po prostu nie wolno. Naród jako duchowa wspólnota polityczna potrzebuje miejsc i symboli do aktualizacji swojego potencjału zawartego w kulturze. I Jan Paweł II wykorzystał w sposób genialny to miejsce, w którym właśnie stał, to miejsce, w którym to wypowiadał, stolicę Polski, Warszawę, która z jednej strony oczywiście była i jest politycznym centrum życia narodu, ale też z drugiej strony była i jest symbolem jego politycznej woli. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że z całej wielkiej, dramatycznej historii Warszawy papież wybrał jako punkt odniesienia Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, wokół którego, jak wiemy, toczyły się i toczą do dzisiaj rozliczne spory, o czym jeszcze też będzie okazja wspomnieć. Ale właśnie papież powiedział te słowa bardzo wyraziste. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez przymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami. Jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Bardzo znamienne było przywołanie tego właśnie epizodu powstańczego, tego momentu w dramatycznych dziejach Warszawy, bo on pokazywał na tę szczególną symbiozę, na tę szczególną spójność dziejów narodu polskiego z Chrystusem. Wręcz symbolicznie właśnie ten wizerunek Chrystusa leżącego pod gruzami Warszawy, obalonego, przewróconego, w momencie powstania warszawskiego pokazywał, mówiąc najkrócej i najzwięźlej, że Chrystus nie opuścił Polski i Polaków w żadnym momencie, nawet najbardziej tragicznym. Proszę Państwa, wiemy, że dzisiaj to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić koniecznie uwagę. Dzisiaj odżywają spory w różnych przestrzeniach publicystycznych, politycznych, medialnych. Spory o to, czy powstanie było, można powiedzieć, skrajnym przykładem polskiej nieodpowiedzialności w robieniu polityki, karygodną egzemplifikacją polskiego romantyzmu. Wielu właśnie mówi o tym, że, i to była, pamiętam może z takich drobnych, taki drobny epizod z czasów sprzed kilku lat, kiedy uczyłem w swoim seminarium duchownym, miałem zajęcia z etyki i gdzieś tam trąciłem przykład powstania warszawskiego i była taka rzecz charakterystyczna, że jeden z kleryków, który pochodził z Warszawy, mówił właśnie, że dla niego to jest, dla jego otoczenia, jego rodziców najwyraźniej, powstanie warszawskie to jest po prostu jakiś nonsens, bo przecież wiadomo było, że nie ma szans, że cała pragmatyka tutaj była jednoznacznie przeciwko wybuchowi tego powstania, uważa to po prostu za skrajny przejaw głupoty. Drugi kleryk polskiego pochodzenia, ale urodzony w Berlinie, strasznie się wtedy oburzył i mówi, że to jest nonsens, że to jest absurd takie mówienie, że przecież właśnie gdyby nie powstanie, to nie byłoby Polski, to nie byłoby tego ducha polskiego, nie byłoby tej polskiej tożsamości. I tak sobie rozmawiali właśnie warszawiak z berlińczykiem wokół powstania. taki drobny, drobny epizod, ale proszę Państwa, wiemy, że dzisiaj pojawiły się ogromne publikacje krytykujące właśnie powstanie, ukazujące brak pragmatyzmu politycznego, taki no właśnie skrajny romantyzm typowy dla Polaków. Wiadomo, że idziemy ku klęsce, że to było popychanie na rzeź. Jeszcze no tworzą się różne wizje mówiące o tym, że przywódcy powstania byli reprezentantami sowieckiej agentury, prawda? No przeróżne narracje w tej właśnie kwestii się właśnie tworzą. Zauważmy, że w tych wszystkich właśnie punktach krytycznych, no pojawia się jeden taki, w tych wszystkich głosach krytycznych, pojawia się takie kwestionowanie wizji historii, w której wartości duchowe są ważniejsze od realnych, namacalnych interesów. Czyli po prostu myślenie pragmatyczne, które mówi, że no nie ma sensu wychodzić poza pragmatykę, poza to, co przeliczalne, poza to, co użyteczne. Jeżeli coś jest nieużyteczne, jeżeli coś jest niepragmatyczne, to po prostu nie powinniśmy tego podejmować. Zauważmy, że to jest styl myślenia, który dzisiaj się często pojawia, ale który idzie no zupełnie na przekór temu, co budowały nasze doświadczenia, a co przede wszystkim buduje Ewangelia. No można zadać sobie pytanie, czy w ogóle posłanie Chrystusa na ziemię było pragmatyczne z punktu widzenia Boga, prawda? Czy wydanie swojego Syna na śmierć było wyrazem pragmatyki, czy było wyrazem jakiejś użyteczności, patrząc na to z punktu widzenia interesu boskiego? Oczywiście można powiedzieć, było, dlatego że no Bóg właśnie wydając swojego Syna na śmierć odkupił człowieka. Ale to jest już gest miłości, to nie jest gest pragmatyki. To jest gest miłości, prawda? I tutaj nie znajdziemy żadnej odpowiedzi utylitarnej czy pragmatycznej na Ewangelię. Ewangelia nie jest pisana językiem pragmatyki i chrześcijaństwo nie jest taką uproszczoną pragmatyką i na pewno nie jest utylitarystyczne. Chrześcijaństwo i duch Ewangelii zakłada prymat wartości duchowych ponad tym, co przeliczalne, ponad tym, co po prostu jest tutaj prostym przeliczeniem. Jednocześnie właśnie no warto zauważyć, że powstanie, jak pisze o tym chociażby Dariusz Gawin, obecny dyrektor Powstania Warszawskiego, z którego Muzeum Powstania Warszawskiego, z którego myśli w tej prezentacji korzystam. Powstanie zmieniło polityczne obyczaje Polaków, bo no było ostatnim tego typu, można powiedzieć, powstaniem. Natomiast można powiedzieć, że to pokolenie Karola Wojtyły, pokolenie Kolumbów doświadczyło dobroczynnych skutków lekcji powstania w 1956 roku. Bo w 1956 roku w Polsce znowu doszło do kolejnej modelowej sytuacji insurekcyjnej, ale nie doszło do powstania, chociaż oczywiście w Poznaniu mówi się o powstaniu czerwcowym 1956 roku, ale mimo wszystko no nie doszło tutaj do takiej eskalacji zdarzeń, jaka miała miejsce w Warszawie. Można powiedzieć, że po tragedii 1944 roku w pewnym sensie zostaliśmy odarci z takiego uproszczonego też romantyzmu. Chcę to może jakoś uporządkować. Chcę powiedzieć po prostu to, że z jednej strony powstanie nauczyło nas z tego, że nie można być w sposób, że bardzo bolesną cenę płaci się za skrajny romantyzm. Ale z drugiej strony powstanie wpoiło w nas przekonanie, że trzeba wierzyć w prymat wartości duchowych, że trzeba wierzyć i pożądać głodu wolności, że trzeba na ten głód wolności reagować, że trzeba po prostu mieć pewne ideały. Powstanie warszawskie w każdym bądź razie stanowiło i stanowi do dzisiaj jakąś wielką lekcję wolności, ducha narodowego i tak dalej. Ta insurekcyjno-romantyczna metoda robienia polityki odeszła jednak w przeszłość, ale pozostało to, co tkwiło właśnie u podstaw. Pozostała idea wolności i pozostało przekonanie, że u podstaw historii jest jakiś wielki moralny dramat, w którym ściera się dobro ze złem, wolność z tyranią i zniewoleniem. A więc z jednej strony już po powstaniu nie rwaliśmy się do takiej insurekcji powstańczej, zbrojnej na taką skalę, ale z drugiej strony, proszę Państwa, zarówno rok 56, jak później rok 81 pokazały nam, że i wcześniejsze też wydarzenia z lat 70. pokazały nam, że tkwi w nas jakieś głębokie przekonanie co do idei wolności i co do tego, że nie sposób odczytywać wydarzeń politycznych tylko w kategoriach pragmatycznych, że trzeba je odczytywać w kategoriach moralnych, w których właśnie dobro ściera się ze złem. I to, co zrobił papież w swojej homilii, to też jest rzecz właśnie zdumiewająca. Papież wchodzi w ten moment powstania warszawskiego, przywołuje ten moment powstania warszawskiego i zaraz po tym, mówiąc o Chrystusie leżącym pod gruzami, odwołuje się do mesjanistycznego i romantycznego wyobrażenia Polaków. Polska jako Chrystus narodów. Oczywiście idea wielokrotnie wyszydzana, wykpiona, ale papież poprzez tę tradycyjną metaforę uzyskuje efekt niezwykły. Można powiedzieć tak, zwołuje zgromadzenie Polaków, przekształca je w naród, wzywając ten naród do powstania, ale powstania bezkrwawego. Powstania, które będzie miało charakter pokojowy i co najważniejsze zwycięski. I to się wtedy wszystko tworzy w czasie tej homilii 2 czerwca 79 roku. Przypomnienie powstania warszawskiego. Raz jeszcze do tego wracam. Z jednej strony papież przywołuje je po to, aby pokazać, że to był bardzo bolesny epizod historii, ale to, co było u podstaw tego, można powiedzieć tak, papież przywołuje to jako bolesny epizod historii i absolutnie nie zachęca do tego, aby podejmować na nowo jakiekolwiek zbrojne powstanie. Ale przypomina, że u podstaw tego powstania tkwiły pewne wartości, które pozostają do dzisiaj aktualne. I jeżeli macie w sobie te wartości, to po prostu teraz weźcie te wartości, wydobądźcie je z siebie i podejmijcie walkę w nowym stylu, zwycięską walkę, pokojową walkę w nowym stylu. I to się dokonuje właśnie 2 czerwca 79 roku. Proszę Państwa, pojęcie powstania zakłada oczywiście pojęcie heroizmu. To słowo nie pada w czasie papieskiego przemówienia ani razu. Papież nie używa tego słowa. Podobnie zresztą, to też tak na marginesie tutaj, ale takie skojarzenie, że w całej pielgrzymce 79 roku nie padło ani razu, padło raz słowo solidarność. Padło ono w przemówieniu do kapłanów w archikatedrze warszawskiej. Papież poza tym jednym przemówieniem nie użył ani razu słowa solidarność, ale właśnie nie używając tego słowa solidarność, zbudował autentyczną solidarność wewnątrz naszego narodu. Nie używając słowa heroizm w czasie przemówienia 2 czerwca, zasugerował rangę tego słowa poprzez przywołanie tej walki powstańczej 1944 roku. I to pojęcie walki i heroizmu było dodatkowo wzmocnione tym, że te słowa o powstaniu, słowa o walce, o obecności Chrystusa w życiu narodu, one padały w tej szczególnej przestrzeni placu z grobem nieznanego żołnierza. Papież odniósł się do tego grobu bezpośrednio. Mówił, stoimy tutaj w obliczu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski dawnych i współczesnych grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz, na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Znów na pozór było to bezpośrednie odwołanie do tradycji romantycznej polityki polskiej. Ale nie chodzi tutaj wprost o bohaterstwo, ale raczej o siłę świadectwa prawdy i wolności. Kiedy wsłuchamy się wyraźnie w te słowa, wczytamy, to możemy dostrzec, że ich sednem jest właśnie świadectwo prawdy i wolności, wartości najwyższych, a nade wszystko świadectwo miłości. Że to są te wartości, które spowodowały, że polski żołnierz, nieznany żołnierz przez lata szedł walcząc o, no właśnie, o prawdę, o wolność, o miłość. W kolejnym fragmencie papież rozszerzył patriotyzm na miłość bliźnich w ogóle, pokazując, że patriotyzm staje się częścią chrześcijańskiej caritas. I mówił: przyklęknąłem przy tym grobie wspólnie z księdzem prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemię i ubierając w niej przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach? Czy to będzie ziarno ciężkiej codziennej pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach? Czy to będzie... Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy? Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytucjach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach? Wszystko, co Polskę stanowi. Proszę Państwa, no zauważmy, te słowa padają przy grobie nieznanego żołnierza, który no jest taką najczytelniejszą ilustracją ziarna ludzkiego życia rzuconego w glebę. Ale ten przykład heroizmu życia, ofiary życia żołnierskiego służy papieżowi do pokazania innych przykładów ziarna rzucanego w glebę, ziarna pracy, poświęcenia, codziennego trudu, także modlitwy, tego wszystkiego cierpienia życia ludzkiego, posługi innym, a więc po prostu, krótko mówiąc, chrześcijańskiej caritas. Papież kończy to słowami zaczerpniętymi z aktu milenijnego prymasa Wyszyńskiego: wszystko, co Polskę stanowi. I to jest klucz do tego rozszerzonego rozumienia narodu. W heroizm nieznanego żołnierza zostaje włączona walka o militarnym czy politycznym charakterze, ale także praca fizyczna, intelektualna, posługa miłosierdzia czy cierpienie chorych. Znowu takie jeszcze jedno skojarzenie. Papież tutaj posługuje się tą metaforą ziarna rzuconego w glebę. To jest oczywiście metafora na wskroś ewangeliczna. Chrystus mówi o ziarnie, które rzucone w glebę będzie przynosiło określony plon. Podobnej metafory nawiązuje też święty Paweł, ale mam też świadomość tego, że była to metafora bardzo ulubiona przez prymasa Wyszyńskiego. On bardzo często w swoich kazaniach, zwłaszcza do rolników, mówiąc o pracy ludzkiej, o trudzie pracy ludzkiej, ale także o pracy górniczej, o pracy no właśnie wymagającej wielkiego wysiłku, nawiązywał do tej metafory. I papież posłużył się tutaj tą metaforą do zilustrowania rozszerzonego rozumienia patriotyzmu. Patriotyzm to jest po prostu, można powiedzieć, oddawanie życia w różnych wymiarach na rzecz drugiego człowieka. Polska staje się w tej perspektywie przemówienia papieskiego wielkim wysiłkiem ludzi wielkich i ludzi prostych, zdolnych do wielkości na ludzką miarę, jak i do pozbawionej widowiskowości, spektakularności codziennej świętości. I tutaj widać najbardziej zasadnicze rozszerzenie pojęcia wspólnoty. Nie chodzi już o bohaterstwo, idzie o najprostsze fakty codziennego życia. Tutaj widać najbardziej zasadnicze rozszerzenie pojęcia wspólnoty, zgromadzenia, eklezji. To jest z jednej strony wspólnota polityczna, rozumiana w o wiele mniejszym stopniu jako zdolna wchłonąć w siebie także niepolityczne wymiary życia ludzkiego i to jest chrześcijańska eklezja, chrześcijańska wspólnota polityczna. I ta rozumiana wspólnota polityczna narodu nie zdaje się zredukować tylko do wspólnoty etnicznej. I to jest też rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że papież, mówiąc o narodzie polskim, mówi o narodzie złożonym także z dziejów ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, na przykład Żydów. Dlatego wspomina w tym przemówieniu o tych, których setki tysięcy zginęło w murach warszawskiego getta. Stanowili odrębność etniczną, ale stanowili cząstkę narodu polskiego. I dopiero po tym szerokim zakreśleniu ram narodu jako duchowej wspólnoty, papież woła z głębi tego tysiąclecia. Przywołuje Ducha Bożej Opatrzności kierującego ludzkimi dziejami. I pada właśnie po nakreśleniu tej wizji narodu, wspólnoty narodowej, pada to fundamentalnie ważne, to finalne zarazem przesłanie. Wołam ja, Jan Paweł II, wołam z głębi tego tysiąclecia, niech zstąpi Duch Twój. I proszę Państwa, no jest rzeczą oczywistą, że nie sposób nie zauważyć, że kilkanaście miesięcy później rozgrywa się strajk w Stoczni Gdańskiej, rozpoczyna się początek końca komunizmu. Przechodząc już do konkluzji, chcę zwrócić jeszcze uwagę na to genius loci, na to miejsce szczególne, jakim był właśnie ówczesny plac Zwycięstwa. Tak jak wspomniałem, miejsce to wybrał kardynał Wyszyński. On wybrał to ze względu właśnie na tę ukrytą, niewidoczną dla wielu symbolikę, ale dla niego bardzo czytelną. W miejscu, w którym stał krzyż papieski, ołtarz papieski, wznosiła się jeszcze na początku XX wieku cerkiew świętego Aleksandra, symbol dominacji rosyjskiej nad Warszawą i nad Polską. Symbol podległości Polski Rosji. Teraz w tym miejscu papież dokonał przywołania wspólnoty narodowej, uczynienia nas ludźmi wolnymi, wyzwolił nas w tym miejscu na gruzach, można powiedzieć, tej cerkwi rosyjskiej, zburzył system komunistyczny i uczynił z nas wspólnotę narodu chrześcijańskiego. Ale warto jeszcze zwrócić uwagę na drugi aspekt właśnie tej symboliki. To był Plac Zwycięstwa. Nazwa oczywiście nadana przez komunistów i nawiązująca do 9 maja 1945 roku. To była nazwa podwójnie dwuznaczna, dlatego że jak wiemy 9 maja, wbrew oczywiście obchodom w PRL-u, nie był w rzeczywistości końcem wojny. Niemcy podpisały akt kapitulacji 8 maja, ale podpisały go w stosunku do aliantów. Marszałek Żukow był wściekły, więc trzeba było urządzić ponowny akt kapitulacji, tym razem wobec Rosji Sowieckiej, bo trzeba było pokazać, kto tutaj rządzi i jednocześnie trzeba było stworzyć narrację mówiącą właśnie o jednoznacznie ukazującą porządek ładu w nowym świecie. Z drugiej strony, więc po prostu tak, sama nazwa Plac Zwycięstwa odwołująca się do zwycięstwa Armii Czerwonej nad III Rzeszą była w pewnym sensie nieprawdziwa. Z drugiej strony ten Plac Zwycięstwa wcale, jak wiemy, nie przyniósł wolności politycznej Polsce, mimo wszystkich powiedzmy tutaj zmian politycznych. Wiemy doskonale, że był to system ograniczonej suwerenności i Polska w pełni właśnie tej wolności nie odzyskała. Sam wygląd placu w 1979 roku o tym świadczył, bo w Pałacu Saskim, w kolumnadzie którego umieszczono grób nieznanego żołnierza, mieścił się kiedyś sztab generalny. Po wojnie komunistyczne władze nie odbudowały zniszczonego przed Niemców gmachu, bo chodziło o to, żeby nie odbudować, nie wskrzeszać drugiej Rzeczpospolitej. A więc te ruiny w jakimś sensie nieodbudowane, one symbolizowały fakt odcięcia się od suwerenności Rzeczpospolitej. I w perelowskiej nazwie tego placu była zawarta nuta okrutnego szyderstwa. Zwycięstwo Stalina z maja 1945 roku obejmowało w efekcie także zagładę Warszawy z jesieni 1944 roku. I to właśnie na tym dwuznacznej nazwy placu, placu o bardzo dwuznacznej nazwie i dla Polaków wręcz szyderczej, kpiącej z naszych dziejów narodowych, Jan Paweł II zwołał Zgromadzenie Eklezję Polaków, aby przeprowadzić ich do ostatecznego triumfu nad komunizmem. Polska stała się wolna, plac powrócił do swojej pierwotnej nazwy, placu Piłsudskiego. I to jest też miarą wielkości Jana Pawła II. To jest, można powiedzieć, bardzo wymowny znak, symbol tych przemian, które Jan Paweł II dokonał, których Jan Paweł II dokonał. Proszę Państwa, podsumowując jeszcze króciutko to, co chciałem w tej wypowiedzi zawrzeć, to po pierwsze wracam do sprawy podstawowej, mianowicie tej, że Jan Paweł II jest jednym z polskich teologów narodu, kontynuującym w jakimś sensie myśl swoich poprzedników, ale też z drugiej strony osadzającym tę myśl w zupełnie nowych realiach. Rzecz zasadnicza, fundamentalna to, że nikomu nie udało się przed nim i niestety po nim też nie udaje się w tej chwili znowu obudzić w nas ducha poczucia autentycznej wspólnoty narodowej. Papież miał tę moc, że tego dokonał. Dokonał tego w bardzo szczególnych okolicznościach, dokonał tego w konkretnej sytuacji politycznej i historycznej, dokonał tego mocą swojego słowa, mocą swojej wiary przede wszystkim, wykorzystując różne, pozornie wydawałoby się drobne elementy, ale no po pierwsze wykorzystał genius locji, tę przestrzeń placu ówczesnego zwycięstwa z grobem nieznanego żołnierza, przywołał dramatyczny i bardzo kontrowersyjny dla wielu epizod powstania warszawskiego po to, żeby wydobyć z niego, że no mówiąc najzwięźlej, nie można już iść drogą takiej ofiary, ale trzeba mieć w sobie te wartości, które legły u podstaw powstania warszawskiego, ideę wolności, potrzebę walki ze złem, potrzebę i wolę zwycięstwa. Tak znowu takie skojarzenie kojarzy mi się, bodajże to był tekst Tadeusza Borowskiego albo Gajcego, już nie pamiętam w tej chwili, ale któryś z tych poetów doby Kolumbów pisał takie słowa, że choćby przemaszerował po nas chamski but kata, choćby wdeptał nasze ciała w błoto, zamienił naszą broń w kupę złomu, to jedno pozostanie po nas na pewno, pragnienie mocnego dobra. I właśnie papież przypomniał, że musi w nas być to pragnienie mocnego dobra, że musi być w nas pragnienie wolności, że to właśnie staje się tą potrzebą czasu, która domaga się tutaj przywrócenia w nas i tą mocą jesteśmy w stanie osiągnąć suwerenność. Jemu się to po prostu, proszę Państwa, można powiedzieć, udało. Ta jego teologia narodu spowodowała, że w Polsce dokonały się zmiany, dokonały się przekształcenia, no, których jesteśmy świadkami i których jesteśmy w tej chwili spadkobiercami. Wszystko to miało miejsce 2 czerwca 1979 roku w Warszawie. Jest to, no, można powiedzieć, wręcz doskonale udokumentowane. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o tę prezentację. Dziękuję za cierpliwość i uwagę. W tych momentach jest zawsze taka oczywiście okazja do podzielenia się jakimiś refleksjami, pytaniami, jeżeli Państwo może mają czy swoje wspomnienia z tego czasu, czy jakieś komentarze, uwagi do powiedzenia, to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja jeszcze będę miał jedną rzecz do przedstawienia za chwilkę, taką króciutką, ale w tej chwili no bardzo zapraszam może do komentarzy w tym zakresie. Bardzo proszę. Już Pani pokaże.
Ponieważ jestem z Warszawy, więc może byśmy pomodlili się za tych wszystkich, którzy dobrowolnie chcieli zawalczyć. Dziękuję bardzo.
To możemy, może to powstańmy. Powstańmy i rzeczywiście pomódlmy się za tych, którzy oddali życie za naszą wolność, złożyli ofiarę swojego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Matko naszej nadziei, Matko pięknej miłości, Królowo Polski, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Może jeszcze jakieś, bardzo proszę, już